Ewangelia Marka 1, 21 do 28. Kontynuujemy Marka, tak? Przybyli do Kafarnaum, czyli Jezus z Andrzejem i Szymonem i z Jakubem i Janem, być może też z innymi. Przybyli do Kafarnaum. W najbliższy szabat Jezus poszedł do synagogi i zaczął nauczać. Jego nauka wzbudziła ogólne zdumienie. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. A właśnie był w ich synagodze człowiek owładnięty przez ducha nieczystego. Ten wrzasnął: przestań, nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu. Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, świętym Bożym. Jezus skarcił go słowami: zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty szarpnął opętanym z wrzaskiem i z wrzaskiem z niego wyszedł. Wszyscy byli tak poruszeni, że zaczęli pytać jeden drugiego: co to jest? Jakaś nowa nauka, a przy tym władza. Rozkazuje nawet duchom nieczystym i te muszą go słuchać. Szybko zatem wiadomości o nim rozniosły się wszędzie po całej Galilei. To jest może słowo. Przeczytaliśmy fragment Ewangelii Marka, ale o czym ten fragment nam mówi? Między innymi mówi nam o człowieku, który był we władaniu ducha nieczystego. I podobnych fragmentów jest w Ewangeliach sporo. Jak dzisiaj ludzie podchodzą do takich rzeczy, do takich fragmentów? Bardzo często mamy dwie skrajne reakcje. Jedna reakcja będzie wyśmiewała tego typu rzeczy i mówiła, że średniowiecze już dawno się skończyło, że są to bajki albo jakieś opowieści służące straszeniu prostych i niewykształconych ludzi. Tak, straszyć ich można duchami nieczystymi, demonami, piekłem, po to, żeby sprawować nad nimi kontrolę. A dziś w dobie panowania nauki takie opowieści, takie bajki należy odrzucić. A dlaczego należy odrzucić? Ponieważ jeśli czegoś nie widać, to tego nie ma. Jeśli czegoś nie widać, to znaczy, że to nie istnieje. Dlatego ludzie bardzo szybko odrzucają tego typu rzeczy. Druga skrajna reakcja jest taka, że ludzie stają się przesadnie zainteresowani tym tematem. Są bardzo zaintrygowani, ciekawi tego, czego ludzkie oko nie widzi, dlatego robią wszystko, byle tylko w jakiś sposób móc wejrzeć w tę rzeczywistość, której gołym okiem nie widać. Co w jakiś sposób może prowadzić później do kultu, do oddawania czci aniołom. Dlatego wydaje mi się, że zanim zaczniemy omawiać ten fragment z Ewangelii Marka, to dobrze by było odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Biblia mówi coś o istnieniu świata niewidzialnego. A jeśli mówi, to co mówi? Jak ten świat niewidzialny wygląda? Ale też my jako chrześcijanie powinniśmy się do tego duchowego, jak my jako chrześcijanie powinniśmy się do tego świata duchowego czy niewidzialnego ustosunkować? Jaka powinna być nasza postawa względem duchowych stworzeń? Dlatego nie będę zagłębiał się w ten fragment, zostawimy go na inny raz, a przez najbliższe dwie niedziele no, chciałbym mieć takie kazania nauczające o aniołach, szatanie i demonach, żebyśmy po prostu mogli zobaczyć, co Biblia mówi o tym niewidzialnym świecie. I materiał do tych kazań zaczerpnąłem z książki Teologia systematyczna autorstwa Wayne'a Grudema. I tylko dodam, że no, Wayne Grudem nie jest jakimś tam marginalnym teologiem. Jest on jednym z takich podstawowych teologów w świecie ewangelikalnym. Więc jego książka jest taką pozycją cenioną w świecie ewangelikalnym. Są różne teologie systematyczne, które świat ewangelikalny czy chrześcijaństwo ewangelikalne docenia. Oczywiście są lepsze, gorsze, ale ta należy no, w mojej ocenie do tych lepszych kategorii. I też dodam tylko, że nie każda teologia czy książka o teologii systematycznej omawia ten temat związany z aniołami czy z szatanem i demonami. W związku z tym No, warto się zagłębić, warto się zapoznać właśnie, co nam mówi Biblia na ten temat. Już jakiś czas temu, za 2 lata temu chyba na szkole teologii systematycznej to omawiali, więc dla niektórych będzie to przypomnienie. Mam tutaj materiały wydrukowane, jakbyś ten, Tomek, rozdasz? Ponieważ nie będę cytował wszystkich fragmentów, są podane różne odnośniki, które można sobie w domu później sprawdzić, czy przeczytać, zapoznać się z nimi, bo inaczej to byśmy tutaj spędzili dłuższy czas. Więc te materiały oczywiście można sobie zabrać do domu i w domu jeszcze raz przejrzeć. Sobie też weź. Daj, co zostało. Dobra. Jak mówię, są one zrobione na podstawie książki Teologia Systematyczna Wayne'a Grudema. Więc zacznijmy może tak. Biblia mówi o aniołach. Tak? O tym świecie niewidzialnym. Biblia mówi, że są aniołowie też. Więc zacznijmy od definicji. Czym są aniołowie? Aniołowie są stworzonymi duchami. Istotami duchowymi, są stworzeniami, są duchowymi stworzeniami, są istotami z moralnym osądem i wysoką inteligencją, ale bez ciał fizycznych. Fizycznych to znaczy bez takich ciał, jakie my mamy. Aniołowie są stworzonymi duchowymi istotami z moralnym osądem i wysoką inteligencją, ale bez ciał fizycznych. Aniołowie nie zawsze istnieli. Zostali oni stworzeni jako część Bożego Wszechświata. I w Nehemiasza w 9:6 jest napisane: Ty jesteś Pan, ten jedyny. Ty stworzyłeś niebiosa niebios i wszystkie ich zastępy. Wszystko, co wypełnia ziemię i wszystko, co mieszka w morzach. Ty także wszystko utrzymujesz przy życiu, a cały zastęp niebios Tobie składa pokłon. Więc Pan stworzył niebiosa, niebios i wszystkie ich zastępy. I w ten sposób odnosi się też do aniołów, czy też do istot, które zamieszkują niebo. Bardzo ciekawy jest też psalm 148. Można powiedzieć, że ten psalm składa się z 2 części. Jest to wezwanie do chwalenia Pana, ale w wersetach od 2 do 6 psalmista wzywa to wszystko, co jest w górze na niebie, aby chwaliło Pana, a w 2 części wzywa do chwalenia Pana to wszystko, co jest na ziemi w dole. Paweł w Kolosan 1:16 mówi o stworzeniu tego, co widzialne i niewidzialne. Więc aniołowie muszą być częścią tego niewidzialnego stworzenia. A ponieważ część aniołów upadła z powodu grzechu, to znaczy, że aniołowie muszą być też istotami moralnymi. Tak, czyli rozróżniać dobro i zło. A ich wysoka inteligencja jest widoczna w tym, jak mówią do ludzi oraz w tym, jak chwalą Boga. I mamy różne przykłady tego, jak aniołowie mówią do ludzi. Mamy anioła, który przyszedł do ojca Jana Chrzciciela, do Zachariasza, tak? I objawić mu plan Boży. I mamy anioła, który przyszedł do Marii. Mamy anioła, który wyprowadził Piotra z więzienia i też go poinstruował. Więc są różne sytuacje w Biblii opisane, gdzie aniołowie mówią. Oraz mamy pokazane w objawieniu, jak aniołowie chwalą Boga. I ponieważ aniołowie są duchami lub duchowymi stworzeniami, to zwykle nie mają fizycznych ciał, takich jak my, dlatego też zwykle nie mogą być widoczni, nie mogą być widziani, chyba że Bóg da nam specjalną zdolność do tego, by je zobaczyć. Tak jak to miało miejsce w Starym Testamencie. Jest opisana historia w 2 Królewskiej 6:17. Czasami aniołowie pojawiali się w cielesnej formie, ukazując się różnym ludziom. Przykład Marii. Ich normalną aktywnością jest strzeżenie i ochranianie nas oraz towarzyszenie nam w wielbieniu Boga. Są też, aniołowie też mają inne nazwy, które pojawiają się w Piśmie Świętym i tutaj mam w drugim punkcie wypunktowane. Są określani jako synowie Boży. Więc jeśli chodzi o Bożych synów, to mamy różnych. Między innymi to określenie dotyczy aniołów, ale nie tylko. Dawid jest określony Bożym synem. Jeżeli wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, to też jesteśmy Bożymi dziećmi, synami. Inne nazwy aniołów oprócz synowie Boży to święci, duchy, strażnicy, czy też trony, rządy, zwierzchności, władze. Są też oprócz aniołów, Biblia mówi o innych rodzajach niebiańskich istot i trzy są wymienione w pewnym sensie z nazwy. Czy jest to inny rodzaj aniołów, tego nie wiemy, Biblia nam tego nie objawia, w związku z tym nie jest to aż tak istotne. Ważne, że są to duchowe istoty, które służą Bogu i Boga czczą. I mamy cherubów, tak, mamy serafów, ale też mamy żywe istoty, o których mówi Biblia, które są, te istoty są w niebie i tam są przed Bożym tronem i tam chwalą Boga. Wśród aniołów, z tego co widzimy, co mówi nam Biblia, jest ranga, jest pewien porządek, hierarchia. Pismo wskazuje na to, że jeden z aniołów, Michał, jest nazwany archaniołem. Jest to tytuł wskazujący na wyższość rangą czy autorytetem ponad innymi aniołami. Jeżeli na przykład porównamy tytuł kapłan, tak, tytuł kapłan i arcykapłan, to jest właśnie ta sama hierarchia. To samo słowo można powiedzieć w Grece. Kapłan, no zwykły kapłan, a arcykapłan to znaczy, że ten, który jest w jakiś sposób ponad tymi kapłanami, ma większy autorytet, czy jest zwierzchnikiem tych kapłanów, tak samo z archaniołami. W księdze Daniela 10:13 Michał jest nazwany jednym z pierwszych książąt, więc chyba chodzi o pewną strukturę, hierarchię aniołów. Michał jest też dowódcą w walce pomiędzy aniołami a smokiem w księdze Objawienia. I Paweł też mówi nam, że kiedy Jezus powróci, to będzie mu towarzyszyć głos archanioła, którego, Gabriela, Michała czy jakiegoś innego, nie ma znaczenia, ale będzie powrotowi Jezusa będzie towarzyszyć głos archanioła. I w piśmie mamy z imienia wymienionych tylko dwóch aniołów. Są to Michał i Gabriel. Więc Michał i Gabriel, czy Gabriel pojawia się w Daniela, w księdze Daniela i w Ewangelii Łukasza. Więc te tylko dwóch aniołów wymienionych z imienia i są to archaniołowie. Też pismo często pokazuje aniołów podróżujących z jednego miejsca do drugiego. W Łukasza 1:26 Bóg posyła Gabriela do Nazaretu. W księdze Daniela 10:12-14 jest mowa o tym, że Gabriel był w jakimś miejscu, ale udał się do drugiego, by przybyć do Daniela, ponieważ aniołowie są istotami stworzonymi. Więc to nam pokazuje, że nie mogą być wszędzie i w każdym czasie. Są ograniczone jako stworzenia i mogą być tylko w jednym miejscu w określonym czasie. Aniołowie są ograniczeni. Można zadać sobie pytanie, ale ilu jest tych aniołów? Pismo nie podaje dokładnej liczby. Wygląda na to, że jest ich mnóstwo. Tak, nie ma jakiejś określonej liczby, jest ogromna liczba. I też można się zapytać, czy, ponieważ jest popularna nauka odnośnie aniołów stróżów, więc warto zadać sobie pytanie, co Biblia mówi na ten temat, czy ludzie mają aniołów stróżów. Więc jasne nauczanie Pisma Świętego jest takie, że Bóg posyła aniołów, czy anioły do naszej ochrony, czy dla naszej ochrony. Tyle możemy powiedzieć na pewno, ale niektórzy ludzie poszli dalej z tą ideą i zaczęli się zastanawiać, czy Bóg nie daje każdemu człowiekowi w świecie, albo wyłącznie chrześcijanom, jakiegoś anioła, który by osobiście pilnował cały czas tę osobę, takiego anioła stróża. I potwierdzenie tej idei ci ludzie znajdują w słowach Jezusa. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, gdyż mówię wam, że ich aniołowie w niebie mają stały dostęp do mojego Ojca, który tam przebywa. Tyle, że nasz Pan może po prostu mówić, że anioły, którym przypisano zadanie ochrony tych małych, mają stały dostęp do Bożej obecności i mogą przyjść do Boga w każdej chwili, więc to nie jest jednoznaczne, o czym tutaj jest mowa. W związku z tym może znaczyć jedno, może znaczyć drugie. Dlatego jeszcze inne fragmenty warto wziąć pod uwagę. Na przykład w Dziejach Apostolskich 12:15 czytamy o tym, że uczniowie mówią, że anioł Piotra musi pukać do drzwi, a Piotr został uwięziony i miał być stracony. W związku z tym zebrani wierzący zebrali się w domu, modlili się o Piotra i bali się. I kiedy usłyszeli pukanie do drzwi i głos Piotra, to stwierdzili, że to musi być anioł Piotra. Bo przecież Piotr jest w więzieniu, tak więc nie może być tutaj. Więc mogło być tak, że jakiś anioł został wyznaczony do troszczenia się o Piotra właśnie w tym czasie. Tak mogli to zrozumieć. Ale w wersecie 11, 12 rozdziału Piotr mówi o tej sytuacji. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. Więc anioł został posłany przez Pana i tak to rozumiał Piotr. Stąd wydaje się, że w piśmie nie ma poparcia dla idei aniołów stróżów. Ale widzimy, że ogólnie mówiąc, aniołowie mają zadanie ochrony Bożego ludu. Czy aniołowie wychodzą za mąż albo żenią się? Więc nie mają takich relacji rodzinnych, jakie mamy my. Nie wiemy też, jakie są relacje pomiędzy aniołami. Pismo nam nic o tym nie mówi, więc bezpiecznie jest, aby w tej sprawie nie spekulować. Tak? Mamy podanych dwóch aniołów, a Michała i Gabriela. Czy jest tam płeć? Nie wiemy. Zostawiamy to. Biblia nie mówi, więc nie ma co się zagłębiać. Wiemy jedno na pewno, że nie wychodzą za mąż, ani się nie żenią i też nie mogą mieć dzieci czy potomstwa. Moc aniołów, punkt 10. Wydaje się, że aniołowie mają wielką moc. Są nazwani jako ci, którzy są potężni siłą, Psalm 103. Użyte inne słowa takie jak moc, władza, zwierzchność i panowanie w Efezjan 1:21 mogą odnosić się do aniołów. W drugim liście Piotra 2:11 Piotr mówi, że aniołowie przewyższają potęgą i znaczeniem ludzi, którzy są zbuntowani. A Mateusza 28, drugi werset pokazuje nam moc anioła, kiedy stąpił po to, żeby odrzucić ten kamień z grobu Jezusa. Zatrzęsła się ziemia, kiedy stąpił i anioł odwalił kamień. A musimy pamiętać, że kiedy kobiety szły do grobu, to o czym myślały, nad czym się zastanawiały, kto im ten kamień odsunie, bo on był tak ciężki. A anioł podszedł, odrzucił ten kamień. Więc wydaje się, że ich moc jest większa. Jest duża moc. W Hebrajczyku 2:7 jest mowa o ludziach, że są mniejsi niż aniołowie i nie chodzi tutaj o wzrost. Tak, nie chodzi o wzrost, ale o pozycję, czy chodzi o moc. Aniołowie są mocniejsi od ludzi. Ale też jest jedno określenie, które czasem pojawia się w Piśmie Świętym. Jest to określenie anioł Pana. I szczególnie tutaj jest to określenie, które pojawia się w Starym Testamencie i mówi o aniele Pana w sposób, który sugeruje, że tym aniołem Pana w zasadzie jest sam Bóg, że Bóg w jakiś sposób wziął na siebie ludzką postać, aby na krótko ukazać się różnym ludziom w Starym Testamencie. I w kilku fragmentach jest powiedziane, że anioł Pana to jest sam Pan. Na przykład anioł Pana znalazł Hagar, czyli nałożnicę Abrahama, z którą Abraham miał dziecko, Ismaela. Więc anioł Pana znalazł Hagar na pustyni, ponieważ Sara kazała Abrahamowi ją odprawić, więc Hagar odeszła i anioł Pana znalazł Hagar na pustyni i obiecał jej, że pomnoży jej potomstwo. I jaka była reakcja Hagar? Przeczytajmy. Bóg mówi, czy anioł mówi, obficie rozmnożę twoje potomstwo, zapowiedział je jeszcze anioł Pana. Stanie się ono tak liczne, że trudno je będzie policzyć. Wówczas Hagar wyznała Panu, który przemówił do niej, ty jesteś Bogiem patrzącym. Tak, stwierdziła, tu zobaczyłam tego, który mnie widzi. Tak, wcześniej jest mowa o aniele Pana, a Hagar mówi o Panie. Czyli jakby, tak jakby anioł Pana był, to był sam Bóg. Podobnie wygląda sprawa z Abrahamem, kiedy już ma zabić swojego syna Izaaka, tak, bo pamiętamy to może nie pamiętamy tą historię, ale Bóg powiedział, żeby Abrahamowi, żeby Abraham złożył w ofierze swojego syna Izaaka, więc Abraham zabrał swojego syna w określone miejsce na górę, żeby tam złożyć z niego ofiarę, wziął nóż i już miał zamachnąć się, kiedy anioł Pana do niego przemówił i tego nie zrobił. I w pierwszej Mojżeszowej 22, 12 pojawia się zdanie. Teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Więc to są tylko dwa przykłady, których jest jeszcze kilka, ale one wyraźnie wskazują, że anioł Pana lub anioł Boży pojawia się jako sam Bóg. I niektórzy mówią, że być może jest tutaj mowa o drugiej osobie Trójcy, czyli o Synu przyjmującym ludzką formę na krótki czas, aby objawić się ludziom. Ale przy innych okazjach anioł Pana wydaje się być kimś innym niż sam Bóg. I tutaj w tekście są podane przykłady, więc musi to być po prostu anioł posłany przez Boga. Więc to jest ta trudność. Tak? Czasami anioł Pana... No wydaje się, że to jest sam Bóg, a czasami anioł Pana to po prostu anioł, który był posłany przez Boga. Kiedy anioły zostały stworzone, moglibyśmy się zapytać. Na pewno możemy powiedzieć, że aniołowie zostali stworzeni przed siódmym dniem stworzenia, ponieważ jest napisane w pierwszej Mojżeszowej 2:1, tak zostało ukończone niebo wraz z całym tym niebieskim zastępem oraz ziemia. Przez zastęp niebieski rozumiemy niebiańskie istoty. W drugiej Mojżeszowej 20:11 jest z kolei napisane, czyń tak, dlatego że Pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Więc ten werset nie pozostawia nam złudzeń, że aniołowie zostali stworzeni w czasie tych 6 dni stwarzania, ponieważ później Bóg już nic nie stwarzał, odpoczął. Pismo może wskazywać na to, że aniołowie zostali stworzeni pierwszego dnia tego dzieła w ciągu tych 6 dni stworzenia. W pierwszej Mojżeszowej 1:1 jest napisane, że Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli cały wszechświat, a w drugim wersecie jest mowa o ziemi, że była ona pustkowiem i chaosem, więc może to kontrastować z niebem, które było już uporządkowane i zasiedlone. A w księdze Joba 38:6-7 jest napisane, na czym osadzone są jej podstawy, albo kto położył jej kamień węgielny, gdy chórem śpiewały gwiazdy poranne, a aniołowie Boży wznosili radosne okrzyki. Więc tu mowa o tym, że aniołowie widzieli, jak Bóg formuje ziemię, w związku z tym musieli powstać wcześniej pierwszego dnia. Ale trzeba powiedzieć, że są to tylko wskazówki i musimy się zadowolić, że Bóg nie dał nam dokładnych informacji na temat stworzenia aniołów. Więc kolejny punkt. Jakie jest miejsce aniołów w Bożym celu? Czy w Bożym zamiarze? No po pierwsze, aniołowie pokazują nam wspaniałość Bożej miłości oraz Bożego planu dla nas. Tak? Aniołowie pokazują wspaniałość Bożej miłości dla nas i wspaniałość Bożego planu dla nas. Co ciekawe, tak? Aniołowie i ludzie są istotami najbardziej inteligentnymi i moralnymi w całym wszechświecie. Ale tylko o ludziach jest napisane, że są stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. To znaczy, że jesteśmy bardziej jak Bóg niż są aniołowie. I ten fakt znajduje swoje potwierdzenie w tym, że pewnego dnia Bóg da nam autorytet nad aniołami, aby je sądzić. Mimo, że teraz jesteśmy mniejsi niż aniołowie, to kiedy nasze zbawienie będzie kompletne, będziemy wywyższeni ponad aniołów i będziemy nimi rządzić. Aniołowie już nam służą. Więc to pewien kontrast pokazuje nam, że Boża miłość względem człowieka jest inna albo jest większa. Nasza wyższość nad aniołami polega też na tym, że my możemy mieć potomstwo, możemy się rozradzać, zapewniać ziemię. Aniołowie nie mają tej możliwości. Też aniołowie pokazują wspaniałość Bożej miłości do nas w tym sensie, że wiele aniołów zgrzeszyło przeciwko Bogu, ale żaden z nich nie został zbawiony i żaden z tych upadłych aniołów zbawienia nie dostąpi. Natomiast my zgrzeszyliśmy. My upadliśmy, ale my zbawienia dostąpimy. Oczywiście Bóg nie był zobligowany do zbawienia grzeszników takich jak my, ale z powodu swojej miłości, ogromnej miłości, postanowił zbawić wybranych. W ten sposób okazał łaskę. Tak? Chociaż nie musiał, ale okazał łaskę. Natomiast aniołom tej łaski nie okazał. Po drugie, aniołowie przypominają nam, że niewidzialny świat jest realny. To, że nie widzimy aniołów, wcale nie znaczy, że ich nie ma. I Biblia mówi nam o ich realności. Sługa Elizeusza mógł się przekonać o niej na własne oczy, kiedy Bóg otworzył jego oczy i wtedy zobaczył całe wojsko, które walczyło za Boży lud, za Elizeusza. Wtedy zobaczył to, co było niewidzialne dla ludzi, zobaczył anioły. Po trzecie, aniołowie są dla nas przykładem. Zarówno w ich posłuszeństwie, jak i w oddawaniu Bogu czci, aniołowie mogą być dla nas bardzo dobrym przykładem. Pan Jezus w modlitwie pańskiej uczy nas, abyśmy się modlili słowami: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. W niebie wola Boga jest czyniona przez anioły natychmiast, jest czyniona z radością i bez pytania. Jak jest z nami? Różnie. Tak, jest różnie. Więc powinniśmy się codziennie modlić, aby nasze posłuszeństwo oraz innych było takie jak anioł, żebyśmy wszystko czynili bez szemrania. Żebyśmy czynili z radością, żebyśmy byli gotowi do tego, żeby służyć Bogu, bo aniołowie są gotowi, są na każde zawołanie Boga, by udać się wszędzie tam, gdzie On ich posyła. Widzimy też, że aniołowie uczestniczą w czczeniu Boga i znajdują w tym najwyższą radość, w tym ciągłym oddawaniu Bogu czci. Są w tej można powiedzieć, w tej chwale, w tej atmosferze i to im się nie nudzi. Więc to jest przykład dla nas tego, że my też powinniśmy mieć radość w oddawaniu Bogu czci. Po czwarte, aniołowie wykonują część Bożego planu. Pismo Święte postrzega aniołów jako Boże sługi, które wykonują na ziemi część Jego planu, przynoszą przesłanie od Boga, na przykład do ludzi. Wykonują niektóre z sądów Boga, wykonują różne powierzone im zadania. Aniołowie też walczą z demonicznymi siłami. I po piąte, aniołowie bezpośrednio chwalą Boga. Służą Bogu bezpośrednio i przez to Go wielbią. Wielbią Go za to, jaki jest i kim jest. Kończąc. Jaki powinien być nasz stosunek do aniołów? To jest bardzo praktyczne już pytanie, tak, bardzo ważne pytanie. Jaki powinien być nasz osobisty stosunek do aniołów jako chrześcijan? Więc Pismo ostrzega nas przed przyjmowaniem nauki, przyjmowaniem fałszywej nauki od aniołów z nieba. Paweł napisał to, że nawet gdyby anioł z nieba przyszedł i powiedział wam Ewangelię, różną od tej, którą myśmy głosili, to niech będzie przeklęty. Tak? Więc nie wolno, nie powinniśmy przyjmować nauki od aniołów. I w liście, drugim liście do Koryntian 11:14 Paweł ostrzega nas, że sam szatan podszywa się pod anioła światłości, więc on jest tym, który przychodzi po to, żeby zwodzić i będzie się przedstawiał jako anioł światłości po to, żeby przekazać jakąś naukę i w ten sposób zwieść wierzących. Albo zwieść ludzi generalnie, bo on nie zwodzi tylko wierzących, ale generalnie zwodzi wszystkich ludzi po to, żeby do Boga się nie zbliżyli. Czy znajdujemy jakiś przykład zwiedzenia w świecie? Jest taki przykład. Mormonizm, tak? Mormoni. Mormoni nauczają, że anioł Moroni przemówił do Josepha Smitha i objawił mu podstawy nauki mormonów. Czyli oni przyjęli naukę od anioła, tak, i widzimy, że to nie jest zdrowa biblijna nauka, to jest fałszywa nauka, która prowadzi do kultu fałszywego. Więc nie przyjmujemy nauki od aniołów. Mamy Słowo Boże, mamy Pismo Święte, tu mamy Pismo Święte jest Bożym Słowem, więc to jeżeli anioł przychodzi i nam coś mówi, to musimy to zweryfikować z Pismem Świętym. Tak? Musimy pamiętać, że będę mówił trochę więcej o szatanie na następną niedzielę, ale że do Jezusa też przyszedł szatan i cytował Pismo Święte. I kazał mu robić, znaczy chciał, żeby Jezus zrobił to, co on zacytował z Pisma Świętego, więc to nie jest tak, że diabeł nie zna Pisma, zna. Szatan zna Pismo Święte, ale będzie je tak nim manipulował, tak wykorzystywał, żeby zwieść ludzi. Więc nie przyjmujemy nauki od szatana. Czy nie od szatana, od anioła, od aniołów, tak? Po drugie, nie wolno nam czcić aniołów, modlić się do nich, ani szukać ich. W Kolosan 2:18 apostoł Paweł napisał: niech was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać się na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić swoim cielesnym sposobem myślenia. I dalej Paweł mówi, że taka nauka nie pochodzi od Boga, to jest ludzka nauka i nie ma ona żadnej wartości przed Bogiem. I w objawieniu 19:10 anioł ostrzega Jana, aby ten nie oddawał jemu czci. Wtedy upadłem do jego stóp, by mu się pokłonić, lecz on mnie powstrzymał. Nie rób tego, powiedział. Jestem współsługą twoim oraz twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Pokłon oddaj Bogu, a tym świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Więc Bogu oddaj pokłon, nie aniołom, ale Bogu. Więc oddawanie czci aniołom jest czymś złym. Jest czymś niezgodnym z tym, co mówi Pismo Święte. Czcić, oddawać pokłon powinniśmy jedynie Bogu. Nie powinniśmy się też modlić do aniołów. Znana jest od dziecka, w zasadzie nie wiem, czy pierwsza modlitwa, jaką uczą, to jest o modlitwie do anioła stróża. Tak, jaka jest uczona w naszym kraju. Nie jestem tego pewien, czy to pierwsza, ale generalnie jest to jedna z tych podstawowych, pierwszych modlitw do aniołów. Więc nie powinniśmy się do nich modlić. Dlaczego? Ponieważ Biblia, jeżeli zachęca nas do modlitwy, to zachęca nas do modlitwy, ale do Boga. Ponadto 1 Tymoteusza 2:5 uczy nas, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, to jest Jezus. Jeżeli byśmy modlili się do aniołów, to tym samym nadawalibyśmy im status w jakiś sposób boskości, a tak po prostu nie jest. One nie są bogami, one nie są równe Bogu. To jest też wzięte założenie, że my mamy aniołów stróżów, ale jeżeli Pismo Święte tego nie potwierdza, to nie ma sensu się modlić do anioła, który przy nas nie stoi. To z jednej strony, tak? Bo jeżeli Bóg posyła w określonym momencie anioła do ochrony, no to, to Bóg posyła. Więc jeżeli go przy nas nie ma, no to, no to nie ma sensu się modlić jakby z jednej strony, ale z drugiej strony nie ma sensu, bo anioł nie jest Bogiem. Nie może być w tym samym czasie wszędzie, jest tylko w jednym miejscu, więc albo jest w niebie, albo jest tam, gdzie Bóg go pośle. Więc bezpiecznie jest modlić się do Boga, tak zresztą jest Jezus, Paweł nam mówi, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi i mówi to w kontekście modlitwy. Więc, czy zbawienia może tak, jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, to jest człowiek Jezus Chrystus. I w Piśmie Świętym nie znajdujemy ani jednego przykładu osoby modlącej się do jakiegoś szczególnego anioła albo proszącej anioły o pomoc. Więc do aniołów nie należy się modlić. One są duchami służebnymi, które nam pomagają, ale modlić się powinniśmy do Boga. Ponadto nie powinniśmy szukać sposobu na to, aby ukazał się nam anioł. One ukazują się wtedy, kiedy trzeba, kiedy Bóg uzna to za stosowne. Bóg troszczy się o swoje dzieci i chroni je, więc my nie musimy wiedzieć, czy pomoc jaka przychodzi, przychodzi przez jakiegoś anioła, czy przychodzi w jakiś inny sposób. Tak? Chociaż aniołowie ukazywali się różnym ludziom, to musimy powiedzieć, że ci ludzie nie szukali obecności aniołów, nie szukali aniołów. My mamy szukać Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a nie aniołów. I nie powinniśmy się zagłębiać, czy szukać sposobów na to, żeby móc widzieć ten świat niewidzialny, czy coś w tym rodzaju. Więc pokrótce dobiliśmy do końca pierwszej części tego kazania, tej serii, odnośnie aniołów. Tak? Za tydzień skupimy się na szatanie i na demonach, więc będziemy kontynuować, żeby wiedzieć coś na temat tego niewidzialnego świata, który Pan Bóg stworzył i o czym Biblia nam mówi. Więc pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że być może nie rozumiemy wszystkiego, nie wiemy wszystkiego odnośnie tego świata niewidzialnego, ale Ty jasno uczysz, że Ty oprócz tego, co widzialne, stworzyłeś to, co niewidzialne. I Panie, dzięki Ci za to, że objawiasz nam coś z tego. Objawiasz to, co wiedzieć musimy, co wiedzieć powinniśmy. I Ojcze, dzięki Ci za to i proszę Ciebie, żebyśmy umieli znaleźć satysfakcję, zaspokojenie naszej być może ciekawości, wiedzy w tym, co Ty nam objawiłeś, żebyśmy nie próbowali w jakiś sposób przeniknąć, wniknąć, zagalopować i może pójść za daleko właśnie w ten świat, żebyśmy poprzestali na tym, co Twoje Słowo mówi. Ucz nas właśnie tej prostoty. Ucz nas tego zadowolenia w Tobie, że to wszystko, co Ty objawiłeś, jest dla nas dobre, jest dla nas pożyteczne. I jeżeli coś zataiłeś przed nami, to miałeś ku temu powód. Więc Ojcze, pomóż nam właśnie zrozumieć Twoją dobroć, Twoją łaskę, to, że Ty chcesz nas prowadzić, żebyśmy ufali Tobie we wszystkim. I uważasz też, Ojcze, że pewne rzeczy nam są niepotrzebne, więc dzięki Ci za to, że nie musimy się pewnymi rzeczami obarczać. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty panujesz na niebie i na ziemi, że Ty jesteś Bogiem, który wszystko ma w swoim ręku, który nad wszystkim sprawuje kontrolę. I chociaż są anioły, które się Tobie sprzeciwiły, to jednak ostatecznie to i tak Ty będziesz wywyższony i uwielbiony. I dzięki Ci, Ojcze, za to, że w Panu Jezusie Chrystusie mamy wszystko, co jest do zbawienia potrzebne, że nie musimy szukać pomocy aniołów, że nie musimy szukać objawienia od nich, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, objawił Ciebie w doskonały sposób i że możemy przez Niego znać Ciebie. I Panie, ucz nas polegać na Nim, na naszym Panu, na naszym Zbawicielu, żeby nasza ufność była jedynie w Nim, ponieważ On jest Twoim synem, on jest tym, którego Ty posłałeś, on jest tym Bogiem na Twoim łonie, którego posłałeś, aby był naszym Panem, Zbawicielem, Chrystusem. Boże, bądź uwielbiony przez Jezusa Chrystusa. Amen.